Drogą umiłowani naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, drodzy młodzi, drogie dzieci, chociaż pewnie większość dzieci na szkółce się znajduje. Jesteśmy wdzięczni naszemu Ojcu Niebieskiemu, że pobłogosławił i zamiary organizatorów, i nasze zamiary również, że chcieliśmy być tutaj razem z wami na tej społeczności, i że możemy oglądać wasze miłe twarze. I korzystając z tego przywileju, że mogę bezpośrednio do was przemówić, muszę też i mam obowiązek, aby przekazać, i przywilej zarazem, aby przekazać pozdrowienia, pewien bagaż, który również ze sobą dzisiaj do was przywiozłem. Pozostali bracia i siostry ze zboru we Wrocławiu, a wiedzieli, że będę tutaj u was gościł, prosili, żeby przekazać dla was bratnie chrześcijańskie pozdrowienia. W szczególności brat Stanisław Blecharczyk, który jest członkiem naszego zboru. To już jest wiekowy brat, ma ponad 88 lat. W ubiegłym tygodniu przeszedł operację, wrócił już do domu ze szpitala. Ma pogodę ducha, jest uśmiechnięty, ufny w to, co Pan dopuści, że musi znieść. I myślę, że jest dla nas też takim filarem, okazem kogoś, kto jest zdrowy na duchu, i to nas też ubogaca. I wiedział, że, bo mówiłem mu, że będę na konwencji w Tarnowie, prosił, żeby na tej społeczności przekazać od niego również pozdrowienia. Brat Zdzisław Juruś, również z Wrocławia, z którym rozmawiałem telefonicznie przed wyjazdem, i również prosił, żeby was serdecznie pozdrowić. Mój tato Walenty, który w dniu dzisiejszym znajduje się w innym miejscu, ale też pośród społeczności braterskiej, udał się na konwencję do braci w Niemczech, na konwencję do Korbach razem z Jakubem Wąciorem, moim szwagrem. Oni również was serdecznie pozdrawiają tutaj na tej społeczności. Również moja mama, Eleonora, która pozostała w Krakowie, opiekuje się naszą babcią, ich mamą. Pozostała w domu, również przekazuje dla was serdeczne bratnie pozdrowienia. Dziękuję, braterstwo. W dniu dzisiejszym słyszeliśmy już dwa tematy, dwa rozważania, i ja chciałbym tym rozważaniem, które przygotowałem dzisiaj, chciałbym wspólnie się z wami podzielić. Chciałbym się wpasować w te tematy, które już dzisiaj słyszeliśmy. Słyszeliśmy na temat pocieszyciela, którego Pan obiecał, szczególnie to, co stało się w dniu Pięćdziesiątnicy i później, czyli początek powołania i na wiek Ewangelii. To, o czym brat mówił w drugim temacie odnośnie okupu jako podstawy pojednania, to, co stało się do momentu śmierci ofiary na krzyżu. Ja chciałbym z braterstwem dzisiaj zastanowić się nad tym okresem, który jest pomiędzy śmiercią naszego Zbawiciela, a w niebo wstąpieniem i później zesłaniem Ducha Świętego, czyli 40 dni po zmartwychwstaniu Jezusa. Za podstawę dzisiejszych rozważań chciałbym wziąć zapis Dziejów Apostolskich, pierwszy rozdział i werset trzeci, chociaż cały fragment mówi na temat tych wydarzeń. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący. Dał liczne dowody tego, ukazując się mi przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. Mowa o naszym zmartwychwstałym Zbawicielu. To na początku pierwszego dnia po sabacie, to jest współczesnie nazywanej niedzieli dzisiaj, objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody. Pan Jezus, ukazując się swoim uczniom, zarówno apostołom, jak i innym naśladowcom, zarówno ich nauczał i napominał, ganił za brak wiary, ale też instruował, co mają czynić, dodawał im otuchy, dodawał im pocieszenia. W końcu po 40 dniach od zmartwychwstania Jezus wstąpił do nieba z Góry Oliwnej, która jest nieopodal Jerozolimy, a czego apostołowie byli świadkami. I cały fragment, który opisuje to wydarzenie, to Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, od 9 do 12 wersetu. W naszym rozważaniu będziemy chcieli spojrzeć na różne zapisy, które mówią na temat zmartwychwstania Pańskiego i które opisują ukazywanie się naszego Pana różnym osobom, w tym uczniom. Zauważymy, że te zapisy czasami sprawiają może trudność, w jaki sposób uszeregować wydarzenia, w jaki sposób zrozumieć niektóre szczegóły, ponieważ czytelnicy Biblii czasami mają kłopot, żeby poukładać sobie te historie. Apostoł Święty Paweł, kiedy rozpoczynał rozważanie na temat zmartwychwstania, a jest to zanotowane w pierwszym liście do Koryntian i w 15 rozdziale, to tam zawarł swego rodzaju podsumowanie tych wydarzeń. W taki, można powiedzieć, ramowy sposób opisuje to, co się działo od pierwszego dnia, czyli od dnia zmartwychwstania, aż do wstąpienia Jezusa do niebios. Tam podał informacje dotyczące ukazywania się Jezusa po zmartwychwstaniu, a wiele z tych informacji nie są zapisane w Ewangeliach ani w Dziejach Apostolskich. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, i przeczytam wersety od 3 do 7. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism, i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism, i że ukazał się Kefasowi, to jest apostołowi świętemu Piotrowi, a potem 12. Potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom. I jest to początek myśli apostolskiej, która prowadzi do pokazania ważności i chwalebności zmartwychwstania Pańskiego, o której mówi apostoł właśnie w tym 15 rozdziale listu do Koryntian. Należy zauważyć, że ten zapis listu do Koryntian jest najstarszym zapisem na temat zmartwychwstania Pańskiego. Patrząc z punktu widzenia pewnych dat i historii tworzenia tekstu biblijnego, tworzenia tekstu Nowego Testamentu, powstanie listu do Koryntian datuje się na około 55 rok naszej ery. Dopiero po około 10 latach później została sporządzona Ewangelia według świętego Marka. To już po liście do Koryntian. Potem powstawała Ewangelia Mateusza i Ewangelia Łukasza. A w końcu Ewangelia Jana, około między 90 a 100 rokiem naszej ery, czyli po Chrystusie. Każda z tych Ewangelii wnosiła nowe szczegóły, uzupełniała dotychczasowe zapisy, ale przy tym powstają pewne rozbieżności, które sprawiają czytelnikom Biblii kłopot, jak sobie to wszystko pogodzić ze sobą, jak sobie poukładać. Jezus ukazywał się swoim uczniom po zmartwychwstaniu wiele razy, jak czytamy, z czego nie mniej niż 10 odnotowane jest w Piśmie Świętym. Gdzie dokładnie i komu Pan Jezus się ukazywał po swoim zmartwychwstaniu? Chcąc uszeregować te wydarzenia, musimy spojrzeć i przeanalizować pod kątem tego, gdzie miały miejsce i kto był ich świadkiem. Mam tutaj świadomość, że niektóre szczegóły z tego okresu 40 dni nie są zapisane w Piśmie Świętym i pozostają dla nas w sferze przypuszczeń. Może niektórzy z was będą mieli czasem troszeczkę odmienny pogląd czy odmienny punkt widzenia na interpretację tych informacji. Chociaż może są jeszcze jakieś inne sposoby albo troszeczkę inaczej można sobie to poukładać, to, co chciałem braterstwu dzisiaj przedstawić, wydaje mi się najbardziej prawdopodobny scenariusz wydarzeń. Ale oprócz samej litery historii, jako ludzie wierzący w wieku Ewangelii, jako ofiarowani, chcemy przypominać sobie nie tylko literę, ale również pewną naukę, która wynika z tych wydarzeń, z postaw, które mieli apostołowie i z nauki naszego Pana Jezusa Chrystusa. I te lekcje w tym wymiarze duchowym również będą nam towarzyszyć w tym dzisiejszym rozważaniu. Zaczniemy od pierwszego dnia, czyli to jest pierwszy dzień po sabacie, to jest niedziela zmartwychwstania. Wielu uczniów, w tym mężczyzn i niewiast, które towarzyszyły Jezusowi w ostatnich chwilach Jego życia na ziemi, przybyło na święto Paschy z Galilei. Byli w pewnym sensie nie u siebie, ale u swoich braci, nie tam, gdzie na co dzień mieszkali. Po ofiarowaniu i spożywaniu baranka paschalnego musieli pozostać w Jerozolimie, gdyż był to sabat i nie wolno było podróżować ani też wykonywać pracy takiej jak balsamowanie zwłok. Stąd też sabat spowodował swego rodzaju zamrożenie sytuacji, że nie wolno się było przemieszczać, nie wolno było wykonywać żadnej pracy. Jakby ten dzień sabatu zastał w taki sposób uczniów i oni musieli pozostać i czekać do pierwszego dnia po sabacie. Stąd też kulminacja wydarzeń, która nastąpiła w pierwszy dzień po sabacie, tym chwalebnym dniem, który jest dniem zmartwychwstania. Ponieważ wtedy mamy powiedziane, że niewiasty przyszły do grobu z zamiarem balsamowania ciała Jezusa, czyli to zadanie, ten cel, który sobie postawiły, ale nie zdążyły go uczynić przed rozpoczęciem sabatu. Trapiły się tym, kto im odsunie wielki kamień u wejścia do grobu. Ale mimo wszystko poszły. Kleofas i jego towarzysz wyruszali w drogę do Jerozolimy, do Emaus. To też stało się w pierwszy dzień po sabacie, w dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Piotr, Jan i inni uczniowie z Galilei nadal przebywali w Jerozolimie, obawiając się represji ze strony przywódców narodu żydowskiego, ale też pozostawali z uwagi na sabat. Fakt zmartwychwstania Jezusa został potwierdzony na trzy sposoby. Pierwsze to było trzęsienie ziemi i niespodziewane pojawienie się anioła, którego oblicze lśniło jak błyskawica, a szata była biała jak śnieg. To ten anioł, który odwalił kamień zagradzający wejście do grobu i usiadł na nim, a wskutek tego strażnicy ze strachu stali się jak nieżywi. To jest zapis Ewangelii według świętego Mateusza, 28 rozdział od 1 do 6 wersetu. Będzie nam bardzo pomocny, jeżeli braterstwo będą śledzić sami też tekst Pisma Świętego, ponieważ z uwagi na ograniczony czas nie jesteśmy przeprowadzić w stanie czytania całego tekstu, ale będziemy się odnosić i będę mówił, o które wersety chodzi i o których wersetach będę mówił. Drugie potwierdzenie to jest przez słowa i poselstwo anioła, który zwrócił uwagę na fakt, że grób jest pusty i prześcieradła były zwinięte. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 5 i 6 werset. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: wy się nie bójcie, wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. Można też porównać Ewangelię według świętego Łukasza, 24 rozdział i 12 werset. I trzecie potwierdzenie to jest potwierdzenie przez samego zmartwychwstałego Chrystusa, który ukazał się niewiastom, a następnie innym uczniom, z którymi rozmawiał i z którymi również jest napisane, że spożywał posiłek. Wszystkie te zapisy, a mówimy o zapisach ewangelistów, Ewangelia według świętego Mateusza, 28 rozdział, Ewangelia według świętego Marka, 16 rozdział, Ewangelia według świętego Łukasza, 24 rozdział, Ewangelia według świętego Jana, 20 i 21 rozdział. Jednokrotnie, kiedy zastanawiamy się nad tematyką Paschy, przy okazji obchodzenia naszej pamiątki, zatrzymujemy się na rozdziałach, które mówią o śmierci naszego Zbawiciela. Ale w tym roku jeden z braci w naszym zborze zaproponował, żebyśmy 5 kwietnia, a to była rocznica Zmartwychwstania Pańskiego, tak wypadało według rachuby żydowskiej. Akurat w tym roku rachuba żydowska pokrywała się z kalendarzem współcześnie przyjętym w naszych cywilizowanych krajach. Mówi spontanicznie, żebyśmy przeczytali teksty i przebadali teksty mówiące na temat Zmartwychwstania. I to było między innymi dla mnie też bardzo budujące i błogosławione. I tą cząstką również z braterstwem chciałem się podzielić dzisiaj. Myślę, że to będzie też, mam nadzieję, że będzie dla was ubogacające i że też pobudzi was do przemyśleń nad tymi tematami, nad tym zagadnieniem. Wszystkie zapisy ewangeliczne, pomimo tego, że powstawały w różnym czasie i tak jak wspomnieliśmy, one pewnymi etapami, pewne nowe porcje informacji zawierały, Wszystkie są zgodne co do tego, że zmartwychwstanie naszego Pana nastąpiło w pierwszy dzień po sabacie. I zgodnie zaczynają się od przybycia niewiast do grobu pańskiego, w tym Marii Magdaleny. Miało to miejsce wcześniej rano, w zależności od tłumaczenia było to skoro świt, czyli zaczynał się dzień. Kiedy dokładnie zagłębimy się w szczegóły tych zapisów, to dowiemy się, że tego poranka było przynajmniej 5 niewiast, które udały się do grobu pańskiego. Ewangelie, różne zapisy nie są tutaj spójne, jeżeli chodzi o ten zapis, bo jedna Ewangelia mówi, że przyszła tylko Maria Magdalena, inna mówi, że dwie niewiasty, inna mówi, że jeszcze więcej niewiast. Myślę, że jak zestawimy te informacje, to myślę, że wniosek należy wyciągnąć taki, że było więcej niż jedna niewiasta. Było przynajmniej 5 niewiast, które udały się do grobu pańskiego z zamiarem balsamowania zwłok, to czego nie zdążyły zrobić przed rozpoczynającym się sabatem. Maria Magdalena. Ewangelista Marek w swoim opisie uczyni taką wzmiankę, że to jest Maria, z której Pan wypędził 7 demonów, czyli Maria, która dostąpiła uzdrowienia od naszego Pana. Inna Maria, Maria Magdalena, skąd się bierze to określenie Magdalena? Ja nie byłem tego świadomy, dopóki nie zacząłem się interesować i zgłębiać tego tematu. Najprawdopodobniej chodzi o nazwę geograficzną miejscowości Magdala, która znajdowała się w pobliżu, zaraz nad Morzem Tyberiackim, czyli Jeziorem Galilejskim, po zachodniej stronie tego Jeziora Galilejskiego. Stąd też przydomek Magdalena, ponieważ ta niewiasta, jest powiedziane, że pochodziła z Galilei, najprawdopodobniej właśnie pochodziła z Magdali. Inna Maria, matka Jakuba, o której pisze Ewangelista Mateusz, 28 rozdział, 1 werset. Jest wymienione imię Salome, Ewangelia Marka, 16 rozdział, 1 werset. Jest wymienione również imię Joanna oraz inne niewiasty. Ewangelista Święty Łukasz, 24 rozdział, 10 werset, mówi również o innych niewiastach. Prawdopodobnie to określenie inne niewiasty zawierało już w sobie niewiastę o imieniu Salome, a także przynajmniej jeszcze inną niewiastę o nieznanym imieniu. To te same niewiasty, które stały pod krzyżem i były świadkami śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ewangelista Święty Łukasz w 23 rozdziale i od 55 wersetu, to są już sama końcówka opisu pogrzebu, śmierci i pogrzebu naszego Pana Jezusa Chrystusa, daje takie świadectwo. A szły też za nim niewiasty, które razem z Jezusem przybyły z Galilei i widziały grób oraz jak składano ciało Jego. Powróciwszy zaś przygotowały wonności i maści. Przez sabat zaś odpoczywały według przykazania. Te słowa mówią o tym, co już wcześniej powiedzieliśmy, że te niewiasty nie znalazły się tam przypadkowo. One chodziły z naszym Panem, one mu usługiwały i były aż do samego końca z naszym Panem. Niewiasty, które przybyły do grobu, zobaczyły u wejścia do grobu odwalony kamień, a sam grób był już pusty. Biblia nie wspomina o tym, czy te niewiasty przyszły razem, w jednej grupie. Nie podaje też informacji, że pozostawały cały czas razem ze sobą. Wydaje się, że zapis Ewangelii według Świętego Łukasza, 24 rozdział i fragment od 9 do 12 wersetu, umiejscawia wszystkich 11 apostołów i niektórych innych naśladowców razem. Ale ten sam zapis w szerszym ujęciu może być równie dobrze podsumowaniem działań niewiast i uczniów połączonych w jednym zapisie. Możemy przytoczyć inny fakt, że apostoł święty Jan w swoim opisie, ze swojej perspektywy, wymienia tylko siebie, Piotra oraz Marię Magdalenę, bez pozostałej grupy uczniów. Może to nam nasuwać wniosek, że Maria Magdalena po pierwszej wizycie przy grobie odłączyła się od pozostałych niewiast. Myślę, najprawdopodobniej była Maria Magdalena najmłodszą z tej grupy niewiast i przez to mogła szybciej się przemieszczać. Dlaczego myślę, że była najmłodszą? Po pierwsze, była osobą, z której Pan Jezus wypędził 7 demonów. Była uzdrowiona. Najprawdopodobniej nie miała męża ani dzieci z powodu tej choroby i tej przypadłości duchowej. A z kolei o innych niewiastach jest powiedziane, że były matkami uczniów Jezusa. Ci, którzy chodzili za Jezusem, matkami również apostołów. Stąd też mogła być różnica wieku przynajmniej jednego pokolenia albo przynajmniej kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. To myślę powodowało, że Maria była bardziej zgrabna i szybciej mogła się przemieszczać. Przyjmując, że taki sposób rozumienia tych zapisów jest prawidłowy, czyli to, że rozdzieliły się, pozwoli nam pogodzić problematyczne, pozornie rozbieżne zapisy czterech Ewangelii. Maria Magdalena w pośpiechu wyruszyła, aby odszukać Piotra i drugiego ucznia, to jest Jana. Zapis według Ewangelii, według świętego Jana, 20 rozdział, pierwszy i drugi werset, mówi nam, że Maria Magdalena powiedziała Piotrowi i Janowi, że z grobu zniknęło ciało Jezusa. Tak mówi. Wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. Tego poranka pozostałych 9 uczniów, których nie było razem z Piotrem i Janem, zostali powiadomieni o pustym grobie i o Pańskim zmartwychwstaniu przez inne niewiasty. Piotr i Jan szybko zainteresowali się, byli poruszeni tą historią, którą opowiedziała Maria i szybko pobiegli do grobu. Jan, znów jako młodszy i mający zapewne więcej energii, pobiegł szybciej i dotarł pierwszy na miejsce, ale nie miał odwagi, żeby wejść do samego grobu. Zobaczył tylko, że grób był pusty, a prześcieradła leżały w grobie. Piotr, bardziej odważny, kiedy za chwilę dołączył do Jana, wszedł do grobu i zobaczył, również potwierdził ten fakt, że grób był pusty. To wtedy zaczęli myśleć o słowach, które słyszeli od Pana odnośnie zmartwychwstania trzeciego dnia, ponieważ Pan wielokrotnie za swego życia i pod sam koniec swojej misji na ziemi, tuż przed śmiercią, również wspominał o tym, że musi odejść, że musi umrzeć, musi zmartwychwstać i że poprzedzi ich do Galilei. Do tego wątku poprzedzenia do Galilei za chwilkę jeszcze powrócimy. Jan w swojej Ewangelii, którą spisał, mówi o sobie, że widząc te dowody zmartwychwstania, uwierzył. Chociaż niewątpliwie na początku miał wątpliwości. Już po tym, jak Piotr i Jan zobaczyli pusty grób, odeszli stamtąd do domu. Ale Maria Magdalena pozostała na miejscu i szlochała. Starała się zrozumieć, co stało się ze Zbawicielem, którego tak bardzo kochała. Zaglądając do grobu, zobaczyła w grobie to, czego Piotr i Jan nie widzieli. Dwóch aniołów. Zapytała się, co się stało z brakującym ciałem, a następnie miała swój osobisty przywilej rozmowy z samym zmartwychwstałym Chrystusem. A opis ten zanotował właśnie ewangelista Jan. I tam spotkawszy Zbawiciela w postaci ogrodnika, najpierw go nie rozpoznała. Niewątpliwie ci aniołowie, którzy byli tam w grobie, prawdopodobnie Jan i Piotr ich nie widzieli. Wiemy z różnych zapisów Pisma Świętego, że aniołowie są niewidzialni dla ludzi. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy w sposób cudowny i w okamgnieniu przyjmują postać ciała ludzkiego. Stąd też Marii jako pierwszej ukazali się aniołowie. I Maria dostąpiła tego przywileju. Taki cud dokonał się, kiedy Maria zaglądała do grobu, ukazało się jej dwóch aniołów w lśniących szatach. W czasie, kiedy Maria zwróciła się do aniołów odnośnie tego, że ktoś zabrał ciało Pana, usłyszała kroki nieopodal. Kiedy się odwróciła, zobaczyła jakby postać ogrodnika i zdawało się jej, że opiekował się ogrodem, w którym znajdował się grób. nie rozpoznała Pana, ale zapytała, czy przypadkiem nie wie, co stało się z ciałem, które było złożone w grobie. To całe spotkanie zanotowane jest w 20 rozdziale Ewangelii według świętego Jana od 11 do 18 wersetu. Mistrza poznała dopiero po głosie i po słowach przywitania, które dobrze znała i te słowa, które do niej wypowiedział. W mgnieniu oka poznała, że to jest zmartwychwstały Pan. 17 werset 20 rozdziału Ewangelii Jana wspomina, że Jezus posłał Marię, aby powiedziała swoim braciom, że On żyje, a werset 18 mówi, że Maria posłuchała próby mistrza. I rzekł jej, czytam 17 werset, i rzekł jej, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i do Ojca waszego, do Boga mego i do Boga waszego. I przyszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, że widziała Pana i że jej to powiedział. Zapis Ewangelii według świętego Marka, 16 rozdział od 9 do 11 wersetu, uzupełnia to wydarzenie o informację, że Maria Magdalena była pierwszą, której się Pan ukazał, a uczniowie nie uwierzyli w tą historię, którą im opowiedziała. W międzyczasie inne niewiasty, które zostały u grobu odwalony kamień, weszły do środka, gdzie zobaczyły jakby młodzieńca siedzącego po prawej stronie. Zapis Ewangelii według świętego Marka, 16 rozdział, 5 i 7 werset. Nagle niewiasty spostrzegły, że właściwie to jest dwóch aniołów, o czym pisze ewangelista święty Łukasz, 24 rozdział, wersety od 4 do 8. I podobnie Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, wersety 5 i 7. I Ewangelia Marka, którą już powiedziałem. Ewangelia Mateusza i Ewangelia Marka wspominają tylko o jednym z aniołów, jakby skupiając się na tym, który do niewiast przemawiał. Natomiast nie wspominają o drugim z aniołów. Anioł powiedział niewiastom, żeby poszły do uczniów i oznajmiły im, że Jezus zmartwychwstał i że ujrzą Go w Galilei. Nawiązał przy tym szczególnie do Piotra, który prawdopodobnie z powodu głębokich przeżyć, jakie towarzyszyły zaparciu się Pana, nie przebywał w tym momencie razem z innymi uczniami. Był prawdopodobnie w odosobnieniu, gdy i to napomnienie mówiło o tym, aby dołączył do grupy pozostałych uczniów i oczekiwał wraz z nim na spotkanie z zmartwychwstałym Panem w Galilei. Tutaj myślę, że pewna lekcja też kryje się dla nas wierzących. Czasami z powodu jakichś głębokich przeżyć albo pewnych niepowodzeń, które nam towarzyszą, pewnych doświadczeń, które Pan na nas dopuszcza, czasami czujemy się osamotnieni albo wręcz nawet chcemy być troszeczkę na osobności. Tutaj Pan napomniał Piotra w ten sposób, aby nie odłączał się od grona pozostałych braci, aby towarzyszył im, aby razem mogli zobaczyć Pana. Tak więc w takich chwilach trudnych nie opuszczajmy społecznego zgromadzenia, bowiem to jest pomocne dla nas i tam znajdziemy głos Pana i tam Pan będzie się nam ukazywał, nie w sposób cielesny, ale w sposób duchowy, poprzez swoje słowo, poprzez słowa innych braci, poprzez również kontakt w modlitwie. Zapis Ewangelii według świętego Mateusza, 28 rozdział i wersety od ósmego wersetu mówi, że niewiasty prędko wyruszyły, aby szukać uczniów. Mogły zwyczajnie rozminąć się z Piotrem i Janem, którzy w tym czasie byli w drodze do grobu. Niewiasty w pewien sposób poprzedziły i Piotra, i Jana. Widać wyraźnie, że w czasie, gdy inne niewiasty były w drodze do miasta, aby szukać uczniów, Piotr i Jan oglądali pusty grób, a Maria Magdalena dostąpiła przywileju rozmowy z zmartwychwstałym Jezusem, który ukazał się w postaci ogrodnika. Po tym, jak Jezus ukazał się Marii Magdalenie, Jezus ukazał się też i innym niewiastom. Prawdopodobnie w tym gronie nie było Marii i Magdaleny po tym, jak się rozdzieliły. Niewiasty, które zmierzały do miasta, spotkały na swojej drodze Jezusa. Jeszcze raz Pan Jezus podkreślił ważność nowiny. Przypomniał niewiastom to, co już powiedział anioł. Tych dwóch aniołów, które widziały w grobie. Tą nowinę, którą miały zanieść swoim braciom, że zobaczą Go w Galilei, że Pan Jezus miał poprzedzić swoich uczniów aż do Galilei. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 9 i 10 werset. A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: bądźcie pozdrowione. One zaś podeszły, objęły Go za nogi i złożyły Mu pokłon. Wtedy rzekł do nich Jezus: nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą. Prawdopodobnie Jezus ukazał się niewiastom osobiście, aby je utwierdzić, gdyż po tym, jak zobaczyły w grobie aniołów, były tak przestraszone, że nie miały odwagi z kimkolwiek rozmawiać. Ewangelista Marek zanotował właśnie taką zmiankę, 16 rozdział, 8 werset. A wyszedłszy, mówi o niewiastach, uciekły od grobu, ogarnął je bowiem lęk i zdumienie i nic nikomu nie mówiły, bo się bały. Najwidoczniej nasz Pan uznał za stosowne, za konieczne, aby utwierdzić te niewiasty, aby one chętnie poszły zanieść tą wieść do pozostałych uczniów. Po tym, jak niewiasty spotkały na swojej drodze Jezusa, z radością przekazały dobrą nowinę. Mówi o tym zapis Ewangelii Świętego Łukasza od 9 do 11 wersetu. I ten zapis również podsumowuje fakt, że w końcu wszystkich 11 i wszyscy inni pozostali usłyszeli od wszystkich niewiast o tym, co się wydarzyło. W tym od Marii Magdaleny. Wspaniałą, chwalebną wieść o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Jak jest powiedziane, że wielu z nich jeszcze nie wierzyło. Jest powiedziane tak. I zawróciwszy od grobowca, doniosły o tym 11 i wszystkim pozostałym. A były to Maria Magdalena, Joanna, Maria, matka Jakuba i inne z nimi, które opowiedziały to apostołom. Lecz słowa te wydały się im niczym baśnie i nie dawali im wiary. Jaka wspaniała nagroda spotkała te oddane niewiasty. Powiedzieliśmy już, że pod krzyżem były do ostatniej chwili, do samego momentu, kiedy wkładano Jezusa, ciało Jezusa do grobu. A pierwsze przy grobie, czyli pragnącym dać wyraz szacunku i miłości tym martwym szczątkom ukochanego Zbawiciela. One tak bardzo Go kochały. One były pełne współczucia pod krzyżem, przeżywały z Nim tą mękę straszliwej śmierci. Były wśród żałobników, którzy towarzyszyli wieczorem przed rozpoczęciem sabatu, kiedy składano ciało naszego Pana do grobu. I ponownie stawiły się jako pierwsze o świcie, niosąc ze sobą cenne wonności. Ta słodka wonność ich serc doszła do Boga, który posłał anioła, aby usunął przeszkodę, ten kamień, który zasłaniał wejście do grobu. One martwiły się o to, kto odsunie im ten kamień, ale Pan dokonał to w cudowny sposób za pośrednictwem anioła. Ich gorliwość została nagrodzona wspaniałym błogosławieństwem. To one miały przywilej jako pierwsze otrzymać osobiste poselstwo od anioła, a następnie od samego zmartwychwstałego Pana osobiście, a następnie zanieść tę wspaniałą nowinę innym uczniom. Niewiasty mogą nam przedstawiać w tej historii Kościół wieku Ewangelii, który jako pierwszy wierzy w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To wierzący, to ofiarowani wieku Ewangelii zawsze chcą być jak najbliżej spraw pańskich, otrzymując błogosławieństwo przekazywania tej wspaniałej nowiny innym. Tak jak Maria usłyszała od Pana, że nie może Go zatrzymać do siebie. Jak Pan mówi: nie zatrzymuj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Nie może zatrzymać go dla siebie, ale musi opowiedzieć o tym wspaniałym wydarzeniu zmartwychwstania innym ludziom, innym braciom Jezusa. Tak więc i my, którzy usłyszeliśmy słowo prawdy, którzy delektujemy się wspaniałymi obietnicami Bożymi, nie możemy zatrzymywać ich dla siebie. Ale mamy obowiązek przekazać tą dobrą nowinę innym. Zanim Jezus ukazał się w gronie 11 uczniów, jeszcze tego samego dnia, to jest pierwszego dnia po sabacie, w dzień zmartwychwstania, zanotowane są jeszcze dwa indywidualne ukazania się. Dwa wydarzenia, o których krótko wspomnimy. Pierwsze mówi na temat Szymona Piotra. Po tym jak Kleofas, a będziemy się odnosić tutaj do tej drogi do Emaus, dwóch uczniów, a za chwilę o tym wspomnimy, a jako że te wątki się przeplatają ze sobą, zaczynam od ukazania się Piotrowi, ponieważ myślę, że to nastąpiło zanim ukazał się uczniom w drodze do Emaus. Po tym jak Kleofas i dwóch jego towarzysz, czyli ich dwóch, śpiesznie wrócili z Emaus, wracali z Emaus do Jerozolimy i spotkali się z braćmi, dowiedzieli się, że Pan ukazał się osobiście Szymonowi Piotrowi. To spotkanie zanotowane jest w Ewangelii według świętego Łukasza, 24 rozdział i 34 werset. Ale również wspomina o tym apostoł święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale i w 5 wersecie, który na początku przeczytaliśmy, a wymieniał imię Kefas. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział i 34 werset czytam. I wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nim byli, mówiących, wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. Poza tymi dwoma wzmiankami nie dysponujemy innymi informacjami w Piśmie Świętym na temat tego wydarzenia. Droga do Emaus. Jeszcze tego samego dnia, pierwszy dzień po sabacie. Po tym, jak Kleofas i jego towarzysz o nieznanym imieniu usłyszeli wieść o pustym grobie od niewiast, a także od Piotra i Jana, wyruszyli w drogę z Jerozolimy do Emaus. Jest to odległość odległość 60 stadiów, tak podaje zapis Ewangelii. Na nasze jednostki odległości to jest około 11 kilometrów. Ta historia zanotowana jest w Ewangelii według świętego Łukasza w 24 rozdziale i począwszy od 13 wersetu. Jest to chyba najbardziej obszerna historia, która została zanotowana, związana z ukazaniem naszego Zbawiciela po zmartwychwstaniu. Również Ewangelista święty Marek w 16 rozdziale i wersetach 12 i 13 podaje wzmiankę właśnie na temat tego wydarzenia odnośnie dwóch uczniów, którzy szli do wioski. Przeczytamy zapis Ewangelii świętego Łukasza. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy. I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach, a tak rozmawiali i nawzajem się pytali. Sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Ewangelista Marek mówi tak. A potem ukazał się w innej postaci dwom z nich, gdy szli do wsi. A oni też wrócili i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie wierzyli. W czasie tej drogi do Emaus spotkali Jezusa, który ukazał się w postaci, która nie była dla nich do rozpoznania i najpierw go nie rozpoznali, że mają do czynienia z samym Zbawicielem. To nasz Pan, który rozmawiał z tymi uczniami na podstawie pism, począwszy od Mojżesza, poprzez proroków i psalmy, otwierał im oczy na proroctwa, które właśnie się wypełniły, że Jezus musiał cierpieć, umrzeć i zmartwychwstać. Chociaż przez długi czas ich oczy były zakryte, nie poznali Pana. To dopiero po sposobie łamania chleba i błogosławienia przy posiłku poznali, że mieli przywilej rozmawiać z zmartwychwstałym Chrystusem. Pomimo tego, że miało się już ku wieczorowi, śpiesznie powrócili do Jerozolimy, aby opowiedzieć pozostałym braciom o tym wspaniałym wydarzeniu. Najwidoczniej z jednej strony było już ku wieczorowi, ale jeszcze nie było na tyle późno, aby z tak ważnym wydarzeniem, z tak ważną nowiną nie można było dotrzeć z powrotem tą samą drogę, którą szli do Jerozolimy. I przechodzimy tutaj do ostatniego wydarzenia, które tego samego dnia zmartwychwstania Pismo Święte nam mówi. To jest do spotkania z uczniami, 11 uczniów, ale bez Tomasza. Ewangelia według świętego Łukasza, 24 rozdział i 33 werset, który już czytaliśmy, mówi nam, że w dzień zmartwychwstania wieczorem, kiedy tych dwóch uczniów wracających z Emaus spotkało się z gronem 11 uczniów, ale także z innymi, którzy razem z nimi byli zgromadzeni. I wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nim byli. Wiemy jednak, że nie było między zgromadzonymi braćmi Tomasza. Być może akurat w tej chwili musiał opuścić to spotkanie z jakiegoś powodu, albo po prostu tam go w tym czasie nie było. To określenie 11, bo mówimy o tym, że Tomasza nie było, więc było mniej niż 11, ale sądzimy, że to określenie 11 odnosiło się do grona apostołów, do pewnego przywileju, do pewnego rodzaju służby i dlatego w taki sposób tutaj ewangeliści nazywają to grono. Wiemy, że Judasz już nie żył, a Tomasza nie było, więc najprawdopodobniej było ich 10, ale żeby można było rozpoznać dokładnie o jakiej grupie jest mówione, dlatego jest tutaj powiedziane o 11. Zapis Ewangelii według świętego Jana mówi nam, że Tomasz musiał czekać kolejne 8 dni, kiedy to Jezus ukazał się ponownie w tym samym gronie uczniów. I tutaj myślę, że też kryje się pewna lekcja dla nas wierzących, żebyśmy nie opuszczali wspólnej społeczności, żebyśmy nie odłączali się od braci i sióstr, żebyśmy pozostawali w tym gronie, ponieważ tam Pan będzie się z nami spotykał, jak zapowiedział i mówił, że gdzie dwóch lub trzech, tam ja będę, tam ja jestem pośrodku was. Czasem jak zdarzy nam się opuścić społeczne zgromadzenie, to niestety kolokwialnie musimy powiedzieć, że czasami coś przegapimy. Ważną naukę, ważne napomnienie, ważne świadectwo, które powinno zmienić nasze serce, budować naszą wiarę. Tomasz z powodu tego, że był nieobecny, stracił tak wspaniałą możliwość, aby bezpośrednio oglądać Zbawiciela, usłyszeć Jego głos i aby utwierdzić się w przekonaniu, że prawdziwie Zbawiciel zmartwychwstał. Myślę, że to powinno dawać nam do myślenia. Chociaż sam Tomasz miał taką sposobność 8 dni później, żeby zobaczyć Pana i jednak uwierzyć, to myślę, że jednak powinniśmy być gotowymi na spotkanie z Panem cały czas. Ewangelista święty Mateusz nie zapisał żadnych ukazań Chrystusa w pierwszym dniu w gronie 11, podczas gdy ewangelista Marek i Łukasz opisali to wydarzenie. Z zapisu Ewangelii Łukasza wiemy, że w czasie, gdy Jezus ukazał się 11 i spożywał pokarm, aby pokazać, że jest wśród żywych, a świadkami tego byli apostołowie, a także inni uczniowie. Tym ukazaniem się Jezus pokazał i zapewniał swoich uczniów, że został wzbudzony z martwych przez swojego Ojca trzeciego dnia według Pism. Tak jak mówiły Pisma, tak jak tłumaczył tym dwóm uczniom, którzy zmierzali do Emaus, jak ci uczniowie mówili, czyż nie pałały serca nasze, jak nam otwierał oczy na Pisma, które o nim mówiły? Oni byli bardzo poruszeni, byli bardzo pobudzeni tym spotkaniem z samym Zbawicielem. I tym samym spotkaniem, wieczorem, zarówno z tymi uczniami, którzy tam przebywali, ale również ci, którzy wrócili z Emaus, Pan Jezus podsumował pierwszy dzień po sabacie, jakim był wielki dzień zmartwychwstania. Ewangelia według świętego Mateusza zanotowuje jeszcze pewien jeden epizod, jedno wydarzenie, które towarzyszyło temu wielkiemu zmartwychwstaniu, a to jest tym strażnikom, którzy pilnowali grobu. Strażnicy byli bardzo poruszeni. Jest napisane, że byli jakby nieżywi. Byli strasznie zakłopotani tym, co się stało. nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Zwrócili się do kapłanów, do swoich jakby pełnomocników i kapłani, jest powiedziane, że wymyślili pewną historię i kazali rozpowszechniać. To jest to, że uczniowie przybyli w nocy do grobu i że podczas tej, kiedy strażnicy spali, ciało Jezusa uczniowie wykradli i w ten sposób grób pozostawał pusty. Dla nas, chociaż ten wątek jest bardziej poboczny, to jednak działanie kapłanów dodatkowo potwierdza fakt, że grób faktycznie pozostawał pusty. Oni musieli wymyślić historię, dlaczego tak się stało i zrobili to po swojemu w sposób bezprawny, ponieważ łapówka też była zakazana w zakonie. W taki sposób próbowali jakby przykrywkę zrobić na to, co się stało. Niemniej jednak ten pusty grób jako świadectwo zmartwychwstania naszego Pana Jezusa pozostał. 8 dni po tym wydarzeniu mamy wspomniane to spotkanie z 11 uczniami, w którym już i Tomasz był obecny. I Ewangelia Jana, 20 rozdział, od 26 wersetu zanotowuje to wydarzenie. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. Potem rzekł do Tomasza: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Tutaj była ważna lekcja też dla samego Tomasza. Toczy się tutaj może czasami pewne dyskusje, czy on faktycznie wkładał palec w te miejsca, gdzie były po gwoździach i po przebitym boku. Ja myślę, że nie wkładał. Ja myślę, że samo to, że zobaczył Zbawiciela i że usłyszał Jego głos, to było wystarczające. Dlatego też Pan powiedział, że nie musiałeś wkładać tych rąk, a uwierzyłeś na to, co Ci powiedziałem, dlatego otrzymałeś błogosławieństwo. Również są to pewne słowa, które mają ponadczasową wartość. Dla tych, którzy nie widzieli, którzy nie mieli możliwości fizycznie czegoś dotknąć, a jedynie z przekazu Słowa Bożego. Tak jak my, którzy wierzymy na podstawie zapisów ewangelicznych, otrzymujemy wielkie błogosławieństwo. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Po tym wydarzeniu mamy zapisane o poprzedzeniu do Galilei. Tamże Pan Jezus udał się do uczniów, którzy udali się do Galilei. Tak jak wspomnieliśmy, przy okazji święta Paschy ci uczniowie znajdowali się w Jerozolimie i w okolicy, ale z biegiem czasu minęło przynajmniej kilkanaście dni, kiedy udali się do swoich domów, tam gdzie normalnie przebywali, i w pewnym sensie powrócili do swoich zajęć. Ukazania w Galilei nie są opisane w Ewangelii Marka i w Ewangelii Łukasza. A jedynie Ewangelia według świętego Mateusza, 28 rozdział i wersety 16 i 17 oraz Ewangelia według świętego Jana, 21 rozdział. Wydarzenie to nie miało miejsca w niedzielę Zmartwychwstania, ale później, przynajmniej kilkanaście dni, nie wcześniej niż 8 dni, ponieważ to spotkanie z Tomaszem i z pozostałymi uczniami miało miejsce 8 dni po Zmartwychwstaniu. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział i 16 werset, podaje, że uczniowie udali się do Galilei, a w tamtym czasie to był ponad jeden dzień drogi, zanim nastąpiło ukazanie się na górze opisane w wersecie 17. Czyli ten zapis Ewangelii według świętego Mateusza w pewnym sensie przeskakuje w czasie i mówi o wydarzeniach, które działy się później. Zgodnie z obietnicą przekazaną przez niewiasty, oczekiwali w Galilei na spotkanie z Panem. I tam miało miejsce takie wydarzenie według zapisu Ewangelii świętego Jana, 21 rozdział, 14 werset, 21 rozdział, gdzie Pan Jezus ukazał się na brzegu Morza Tyberiackiego, to jest Jeziora Galilejskiego, gdzie Piotr i sześciu innych uczniów postanowiło łowić ryby. Przez całą noc nic nie złowili, a kiedy spotkali pewnego młodego człowieka, to powiedział im, aby zarzucili sieć na drugą stronę łodzi. Kiedy uczniowie wrócili na brzeg, zastali Jezusa przygotowującego dla nich poranny posiłek. Jezus rozmawiał wtedy z Piotrem na temat tego, czy mnie miłujesz. Przekazał mu znane słowa i polecenie: paś owieczki moje, a także również wspomniał i zapowiedział proroczo sposób śmierci apostoła świętego Piotra i jego cierpienie, jego męczeństwo. Jan wspomina również, że to był trzeci raz, kiedy Jezus ukazał się uczniom po zmartwychwstaniu. W znaczeniu, że trzeci raz ukazał się grupie uczniów. Ewangelia Jana, 21 rozdział i 14 werset. Pierwsze spotkanie było w gronie 11, ale bez Tomasza. Drugie 8 dni później w gronie 11 razem z Tomaszem. Widzimy tutaj, że w tej historii Piotr przebywał w gronie pozostałych braci, to jest posłuchał napomnienia Pańskiego, przyniesionego przez niewiasty, przyłączył się do nich zgodnie z napomnieniem Pana. To w tym gronie, a nie na osobności, Piotr otrzymuje od Pana napomnienie, pocieszenie i polecenie pasienia owiec. To w gronie braci. Jest to dla nas pouczające, abyśmy, o ile to od nas zależy, trzymali się blisko społeczności braci, bo tam Pan chce się z nami spotykać, dawać, przekazywać nam lekcje, napomnienie i pocieszać nasze serca. Czasami wydawałoby się nam przez ułomne i mniej zacne naczynia, czasami przez niewiasty, nie chcę powiedzieć, że niewiasty są mniej zacne, ale czasami by się wydawało i u Żydów niewiasty jednak były na drugim planie. Ale to przez niewiasty Pan Jezus pierwsze poselstwo do uczniów przekazywał i pierwsze napomnienia. Musimy mieć tego świadomość. Kolejne ukazanie się na górze. Ukazanie Jezusa na górze w Galilei miało miejsce po tym, jak ukazał się nad brzegiem Jeziora Galilejskiego. Zapis Ewangelii Mateusza, 28 rozdział i 16-17 werset. Naturalny i logiczny sposób przenosi narrację tych wydarzeń do Galilei po tym, jak kilka wersetów wcześniej Jezus powiedział niewiastom, aby przekazały braciom, że zobaczą go w Galilei. Po tej wzmiance na temat kapłanów, którzy zmyślili historię, Mateusz właśnie mówi o wydarzeniach i obietnicy pańskiej dotyczącej ukazania się w Galilei. Tam Jezus przekazał uczniom poselstwo głoszenia Ewangelii wszystkim narodom oraz głoszenia chrztu i udzielania tegoż chrztu. Dał też zapewnienie, że jest ze swoimi uczniami aż do skończenia świata. Była to zapowiedź posłania Pocieszyciela, to jest mocy Ducha Świętego, który miał pomóc zrozumieć rzeczy, które do tej pory były niezrozumiałe, których nie mogli znieść, w sensie zrozumieć, a także pomóc w tej ważnej misji głoszenia poselstwa do narodów. Zapis 15 rozdziału listu do Koryntian, o który już wspominaliśmy, mówi o tym, że Jezus ukazał się również 500 braciom naraz. Nie ma podanych szczegółów odnośnie miejsca ani czasu, czy ukazywał się indywidualnie. Raczej ten zapis wskazuje na to, że naraz, czyli to była pewna grupa uczniów. Niektórzy uważają, że to ukazanie miało miejsce na górze, a razem z gronem 11 uczniów. W taki sposób zrozumienia jest częściowo uzasadniony, ale nie mamy dowodów, aby szczególnie podeprzeć tą myśl. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, podaje, że niektórzy oddali mu pokłon, natomiast inni ciągle powątpiewali. Ci z grona 11, którzy przynajmniej już 3 razy widzieli Zbawiciela, jak wspomnieliśmy, na pewno mieli łatwiej, ponieważ już widzieli Pana i z Nim rozmawiali. Pozostali uczniowie, którzy zobaczyli, to po raz pierwszy mogli powątpiewać. Ważniejsze jest jednak to, że ta liczba świadków ukazania Jezusa, to jest 500, wskazuje na dużą skalę tego zjawiska. I to już nie było coś indywidualnego. Jezus ukazywał się najwięcej tam, skąd pochodziło najwięcej Jego uczniów i naśladowców, czyli z Galilei. Mamy jeszcze jedną krótką wzmiankę odnośnie brata Jakuba, przyrodniego brata Jezusa, któremu również ukazał się Pan, a mówi o tym, wspomina o tym apostoł święty Paweł w 15 rozdziale listu do Koryntian, 7 werset. Mówi o tym, że Jezus spotkał swojego przyrodniego brata na górze. Chociaż nie jesteśmy pewni co do czasu ani miejsca tego spotkania, to całkiem logicznie wydaje się, że było to w Galilei. Ponieważ to tam Jezus i Jakub dorastali razem, tam gdzie Jakub pojawia się również w zapisach ewangelicznych, które towarzyszą misji naszego Pana. Niezależnie od miejsca, na pewno to spotkanie było bodźcem dla Jakuba, ponieważ z niektórych zapisów możemy odnieść wrażenie, że był sceptycznie, że bracia Jezusa byli sceptycznie nastawieni do jego misji. Jak jest powiedziane w Ewangelii Jana, 7 rozdział, 5 werset, bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego. Tak więc było to bodźcem do tego, aby uwierzył, iż Jezus jest prawdziwie zmartwychwstałym Synem Bożym. Dzień 40 to jest w niebo wstąpienie. Według zapisu listu do Koryntian, 15 rozdział, to o Jakubie już powiedzieliśmy, to przejdziemy jeszcze do samego niebo wstąpienia. Pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich mówi nam, w jaki sposób Pan Jezus ukazał się i zaprowadził uczniów swoich na Górę Oliwną po wschodniej stronie Jerozolimy. Tam przekazał im ostatnie lekcje, napomnienia, wskazówki, a następnie został w sposób cudowny zabrany do nieba. I tu miała ponownie miejsce zapowiedź posłania Pocieszyciela, czyli Świętego Ducha. Gdzie mówi tak, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został wzniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I tak ostatnie ukazanie, które mamy zapisane w Piśmie Świętym, jest to ukazanie Saulowi z Tarsu, ale miało to miejsce później, już po zesłaniu Ducha Świętego i zauważymy, że to ukazanie istotnie różni się od tego, co działo się przed wstąpieniem do niebios. Pan Jezus okazał Saulowi z Tarsu rąbek swojej chwały i to ta jasność, ten blask sprawiło, że stracił wzrok. I miał błogosławieństwo chociażby z tego, że pozostał przy życiu, widząc taką wspaniałą chwałę naszego Zbawiciela. Myślę, że te ukazania pokazywały uczniom i pokazują również nam, że Pan Jezus dostąpił zmianę natury. On nie został wzbudzony jako człowiek. On za każdym razem, kiedy pokazywał się uczniom, pokazywał się nieco innej postaci. Najczęściej było to w postaci, której nie mogli rozpoznać po pewnych cechach widocznych gołym okiem ludzkim. Ale po czym go poznawali? Poznawali go po mowie, po słowach, po gestach i po działalności, po tym, co Pan Jezus robił. Myślę, że to było też ważne dla uczniów, żeby nie kojarzyli już Zbawiciela według ciała. Jak apostoł święty Paweł mówi w drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale i 16 wersecie. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, ale jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Nie znamy, uczniowie już nie znali według ciała, tylko według tego, jak został wzbudzony. A jest powiedziane o naszym Panu, że w ciele wprawdzie poniósł śmierć, ale w duchu został przywrócony życiu. On jako istota duchowa został wzbudzony. I zanim wstąpił do niebios przez 40 dni, Pan Bóg dozwolił na to, aby ukazywał się uczniom w takich postaciach, aby utwierdzić ich o swoim zmartwychwstaniu. Nie było to to samo ciało, które zostało złożone do grobu. Jak słyszeliśmy w pierwszej godzinie, ono zostało złożone raz i bezpowrotnie w miejsce Adama. To było takie podobne ciało, które sprawiało wrażenie, że to jest Zbawiciel, ale Pan Jezus miał naturę duchową. Jak anioł w różnych zapisach Słowa Bożego możemy przytoczyć. Ukazywał się w zależności od potrzeby, jaką Pan Bóg miał do zrealizowania tutaj na ziemi, jakie poselstwo anioł przynosił, to taką postać przybierał. Tylko na chwilę, w sposób cudowny. Tak więc w kilku słowach chcieliśmy podsumować i spróbować uszeregować te wydarzenia. Pierwsza niewiasta, która dostąpiła tego ukazania, najpierw przez anioła, a później przez samego Pana, to Maria Magdalena. Później inne niewiasty, to jest między nimi inna Maria, Salome, Joanna i pozostałe. Później jeszcze tego samego dnia Szymon, Piotr. Później Kleofas i jego bezimienny towarzysz, którzy szli do Emausa, którzy podzielili się tą wieścią w gronie 11 i innych uczniów jeszcze tego samego dnia wieczorem, kiedy również na koniec dnia pokazał się sam Pan, który utwierdzał ich i instruował, nauczał według pism, co było o nim powiedziane. Później jest powiedziane, że po 8 dniach pojawił się znowu w gronie 11, gdzie przebywał Tomasz, i aby utwierdzić między innymi Tomasza. Później mamy informacje odnośnie pokazania się na brzegu Morza Tybariackiego, to jest Jeziora Galilejskiego, 7 uczniom, w tym Piotra i Jana. Później mamy informacje odnośnie spotkania na górze w większym gronie. Później z kolei mamy informacje odnośnie Jakuba, brata Jezusa, w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział. I na koniec w ten dzień, w którym Pan Jezus został zabrany do nieba. I ostatnie chwalebne ukazanie się to jest Saulowi z Tarsu, który został nawrócony z drogi naśladowcy, stał się naśladowcą naszego Zbawiciela i ważnym narzędziem w ręku Bożym w krzewieniu Ewangelii. Przedstawiony scenariusz, który starałem się tutaj braterstwu przedstawić i uszeregować te wydarzenia na podstawie wszystkich zapisów, które mówią na temat ukazywania się zmartwychwstałego Chrystusa. I miałem taki zamysł, aby podkreśliły to chwalebne zmartwychwstanie i pewną spójność mimo wszystko tych zapisów, że one wzajemnie się uzupełniają, a nie zaprzeczają sobie. One były pisane z różnej perspektywy i też i czasu, ale różnych autorów i świadków tych wydarzeń. Te wszystkie zapisy mówią o najważniejszej prawdzie w historii świata. To jest to, że Jezus Chrystus, Syn Boży i Zbawiciel, umarł za grzechy całego świata i został wzbudzony z martwych do życia dnia trzeciego, pokonawszy przez to śmierć w zwycięstwie dla naszego zbawienia, a przede wszystkim ku chwale Bożej. Widzimy, że te 40 dni nie były przypadkowe. My jako badacze Pisma Świętego wiemy, że liczba 40 to nie przypadkowa liczba jest. Oznacza próbę, doświadczenie i sąd. Dla uczniów Jezusa była to ogromna próba wiary i wcale nie tak łatwo było uwierzyć, że tak wspaniały cud nastąpił z powstania z martwych. Pomimo tego, że widzieli wskrzeszenia od umarłych, widzieli, jak Pan Jezus czynił cuda i rozmnażał chleb. Oni mieli wielką trudność, żeby to zrozumieć. I myślę, że jedną z takich lekcji ważnych dla nas jest to, że jeżeli Pan dopuszcza na nas jakąś próbę, to daje też pomocną dłoń. Nie dopuszcza na nas więcej, aniżeli moglibyśmy znieść. Widzimy, że Pan Jezus nie zostawił swoich uczniów po zmartwychwstaniu swoim. Tak jak mówi, nie zostawiam was sierotami, przyjdę do was. Chociaż to przyjdę do was nie kończyło się tylko na momencie, kiedy wstąpił do niebios. Posłyszeliśmy o tym w poprzednich wykładach. Ale w sposób szczególny podał im pomocną dłoń i pokazywał się tyle razy, ile było potrzebne, aby uwierzyli i aby stali się narzędziami, tymi, którzy byli świadkami tych wydarzeń i przekazywali to innym. To zesłanie Ducha Świętego dopiero mogło się wydarzyć wtedy, kiedy On wstąpił do nieba. I ta droga, począwszy od zmartwychwstania, poprzez ukazywanie się w niebo, wstąpienie była konieczna do tego, żeby utwierdzić uczniów i przygotować ich do tego, aby otrzymali moc z wysokości, aby otrzymali Ducha Świętego. I w tym miejscu chciałbym życzyć braterstwu, żeby te krótkie rozważania, może niezupełne, bo w wielu aspektach moglibyśmy się zagłębiać, żeby one pobudziły was do myślenia, żebyśmy utwierdzali swoją wiarę na temat chwalebnego zmartwychwstania Pańskiego i tej obietnicy, że tak jak Pan Jezus umarł i zmartwychwstał, tak i my jako naśladowcy mamy przywilej udziału w takim samym zmartwychwstaniu jak nasz Zbawiciel. Czyli jako umieramy w ciele, ale mamy przywilej i obietnica, że będziemy ożywieni duchem. Na koniec list do Efezjan, 1:13-14. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękomią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbienie chwały Jego. Niech Ojcu Wszechmogącemu będą wielka chwała, uwielbienie za te chwalebne obietnice, za to wspaniałe zmartwychwstanie naszego Zbawiciela i niech my wszyscy, żebyśmy dostąpili również tego zmartwychwstania na podobieństwo naszego Pana, czego braterstwu życzę i również sam pragnę. Amen.